Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski.
Tadeusz Dąbrowski.
Zaczynamy.
Wiersze @radiogdańsk.pl. Klinika wiersza.
Mówiliśmy już i ciągle będziemy to powtarzać, że poeta, aby pisać, musi czytać, patrzeć, jak to robią inni, a jeżeli to, co robią inni, ma się nam na cokolwiek przydać, czytać musimy lepszych od siebie, mistrzów. Dalej musimy wzbudzić w sobie ciekawość świata i ciekawość języka. Poeta jest człowiekiem uważnym, bezbłędnie wychwytuje z dookolnej rzeczywistości to, co może stać się inspiracją do wiersza, co w wierszu oczekuje rozwinięcia i dopełnienia, jak również przekształcenia. I tutaj pojawi się może pytanie, od czego zaczyna się wiersz? Marian Grześczak, nieżyjący już wybitny współczesny poeta, napisał kiedyś, że poeci dzielą się na myślotwórców i obrazotwórców. Z tego mogłoby wynikać, że wiersz zaczyna się albo od myśli, w przypadku myślotwórców, albo od obrazu, w przypadku obrazotwórców. I rzeczywiście, nieraz tak właśnie jest. Coś zobaczymy, obraz, i to, co zobaczyliśmy, próbujemy zapisać. Albo przyszła nam do głowy jakaś myśl i próbujemy zacząć od niej wiersz. Jednym z najczęściej powtarzanych wierszy, który może obrazować tę sytuację, jest wiersz Adama Warzyka, który zatytułowany jest po prostu Wiersz o jesionach, i ten wiersz zaczyna się od słów: wiersz się zaczyna od ciemnych jesionów, a potem nie ma w nim już nic pewnego. Więc widzicie Państwo, że wiersz zaczyna się od obrazu w przypadku akurat tego wiersza Adama Warzyka, a potem jest refleksja poetycka. Czyli, jak mówi poeta, nic pewnego. Nic pewnego. Najczęściej jednak wiersz powstaje z zarysu, z pragnienia, który szuka dla siebie formy. Ten zarys, ta mglista myśl, to inspiracja, czyli coś, co powoduje, że myśli zostają wprawione w ruch, zaczynają się obracać. I z tych obrotów myśli zaczyna wyłaniać się forma. Stąd właśnie mówi się, że to język wiersza, a w skrócie wiersz, prowadzi poetę. Jeżeli przełożyć tę myśl na język konkretu, powiemy, że zaczynając wiersz, nie mamy jeszcze pojęcia, dokąd on piszącego doprowadzi. To piękna przygoda. Piszcie do nas o waszych spostrzeżeniach i doświadczeniach, od czego zaczyna się wiersz.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
W klinice wiersza pojawiła się metafora początku wiersza jako jesionów z wiersza Adama Warzyka. I wydaje mi się, że jest to piękna metafora tajemnicy, z której wiersz wyrasta. Bo powiedzieć, skonkretyzować, od czego wiersz się zaczyna, to z góry pozbawić go tajemnic. Gdybyśmy ten pożądany dla pisarza stan znali, wystarczyłoby się wprawić w ten stan, co jak zresztą wielu młodych, zwłaszcza poetów, czyni, wyruszając na długie, samotne spacery albo zakochując się nieszczęśliwie. Na szczęście nie wiemy, gdzie zaczyna się wiersz i czasem, mam wrażenie, jest to ekstrakt setek chwil albo nawet mozolnych lat, a innym razem poezja objawia się jak Białoszewskiemu w Łyżce Durszlakowej. Ja bym powiedział, że wiersz się zaczyna między i wyrasta z jakiejś niejasnej przestrzeni między myśleniem a czuciem. Nie bez powodu wiersze czasami przychodzą do nas tuż przed snem albo zaraz przed przebudzeniem. Nie zawsze sam byłem w stanie je utrwalić. Czasami traciłem energię, zanim znalazłem po ciemku długopis. Dopowiem tylko jeszcze, że oko poety, oko mówię symbolicznie, jako ogół zmysłów, powinno być gotowe do ciągłej zmiany ostrości. Widzenie ostre pomoże nam trzymać się konkretu, nie pozwoli nam odlecieć pod chmury z waty cukrowej. Widzenie rozmyte pozwoli nam się dziwić i zachwycać. Widzenie ostre to widzenie racjonalne, widzenie nieostre to widzenie dziecka. I wiersz, niczym hologram, utrwala w sobie oba te rodzaje widzenia jednocześnie i takimi właśnie zwielokrotnionymi obrazami, mówię o wierszu wybitnym, o obrazami, które na siebie nachodzą, połyskuje do nas w trakcie lektury. Do skrzynki poetyckiej trafiły w tym tygodniu wiersze pani Agłai Janczak, z których wybraliśmy do prezentacji aż 3, bo wydawały nam się tego warte. Te 3 teksty wybrzmią dzisiaj na antenie, no i spróbujemy kilka słów o tych wierszach powiedzieć. Agłaja Janczak. Porządki wewnętrzne. Wyprawiam siebie na nocny spacer po starym mieście. Ubrana w buńczuczne spojrzenie, obnoszę formę cichej rebelii, choć wiem, że to pojedynek w pojedynkę. Och, tak zajrzeć sobie do środka, wywlec i porządnie otrzepać, pokierować, jak pewien człowiek, który wyszedł z domu i wbiegł na skrzyżowanie, by dyrygować ruchem. Nagle anioł Mitoraja, wtopiony w kościelną bramę, wciąga mnie w głęboki oczodół na skróty. Bardzo udany wiersz, to ogromna frajda dla nas tuż na początku prowadzenia tej audycji. To wyprawiam siebie na nocny spacer, od którego zaczyna się wiersz, bardzo dobrze wróży moim zdaniem jako rodzaj strategii poetyckiej. Bohater jako zwiadowca, jako próbna wersja mnie. Często żartuję, że poeta ma kilkaset żyć, bo w każdym wierszu testuje siebie innego, siebie nowego, siebie potencjalnego. I to wyjście z siebie jest koniecznym warunkiem pisania. I zaznaczone już w pierwszych wersach tego wiersza naprawdę dobrze wróży.
Tadeusz, rzeczywiście ten wiersz również mi się podoba. I gdybym miał powiedzieć, od czego zaczyna się ten wiersz, nawiązując do wcześniejszego tematu, to bym powiedział, zaczyna się od spaceru. Zaczyna się od spaceru. Więc czy to jest obraz, czy myśl?
Spacer jest tutaj oczywiście sytuacją liryczną, tak zwaną, powiedzieliby poloniści. Jest przestrzenią już opisaną w wierszu. Natomiast co bezpośrednio pobudziło do napisania tego wiersza, tego nie wiemy, tego się nigdy nie dowiemy. Wiersz o spacerze mógł powstać na kanapie w salonie. Wiersz o wojnie mógł powstać w harmonijnym, spokojnym dworku na wsi.
Myślę, że przejdziemy do następnego wiersza, a może kiedyś autorka, jak ją poznamy, to nam powie, jak to było z tym spacerem i jak powstawały obrazy, jak ten wiersz się rozwijał i co było jego bezpośrednią inspiracją.
Wydaje mi się, że ten wiersz mówi też dużo o nieprzewidywalności poezji, o której tyle mówiłeś dzisiaj, bo bohaterka jest nagle zaskoczona tym aniołem Mitoraja na końcu. Więc ten wiersz jest jakby świadectwem, że poezja nas dopada, że możemy sobie snuć jakieś plany, refleksje, formułować postulaty względem siebie, a tu bach, poezja okazuje się szybsza niż postulat i w zasadzie jest przedłużeniem czy odpowiedzią na dylematy bohaterki, jakimś niespodziewanym darem.
Tak.
Kolejny wiersz nosi tytuł Rebelianka i też nam dużo mówi o poezji, właśnie jako formie buntu, sprzeciwu, bo wiersz jest zawsze niezgodą na zastaną rzeczywistość. Rebelianka. Chmury, ciasno pozwijane w kłębki, piąstkami boksują nam głowy. Czego chcesz, wariatko, przedwiosenna auro? Idę z dziećmi za ręce, objaśniam drzewa, marcujące koty, szpaki z bezczelnym uśmiechem zrzynające piosenki innych przebudzonych. Tutaj niewiele się dzieje, a my tak dużo marzymy. Wychodzimy na dach, mierzymy się wzrokiem, chcemy więcej. Syn pyta, dlaczego śnieg tak głośno krzyczy? Może chciałby być kolorowy, mówię krótko. Coraz częściej czuję, że mogę być bogiem przyczajonym do skoku. Więc dalej, rywalizuj ze mną, niedorozwinięta przyrodo. Podobno jak się czegoś bardzo chce, to się to potem w końcu śni.
Pani Agłajo, gratulujemy. Gratulujemy. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, Tadeusz, ale w tym wierszu jest piękna definicja poety albo poezji. Chcemy więcej. Poeta to jest ten, który chce więcej. Poetą przestaje się być wtedy, kiedy przestaje się chcieć więcej, kiedy zatrzymujemy się, prawda?
Absolutnie, masz rację. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na to spojrzenie dziecka, o którym napomknąłem wcześniej. Ten niepozorny wiersz jest zapisem próby zapanowania nad światem, wyrazem tej zachłanności, o której mówisz. Bohaterka objaśnia dziecku świat, ale kto wie, czy sama nie więcej się od tego dziecka uczy, bo oni widzą tym samym wzrokiem dziecka i wzrokiem poety, dojrzałego poety.
Muszę powiedzieć, że zaskoczyły mnie swoją urodą te wiersze i cieszymy się z tej korespondencji. A może jeszcze jeden wiersz?
Fotografia. Dzisiaj w nocy ktoś zrobił nam zdjęcie. Śpimy jak szczenięta, które cały dzień biegały po lesie i łące. Bezwładne, ciepłe ciała, pachnące trawą i modrakami. Miękkie, zimne nosy wtulone we własną sierść. Łapy z różowymi poduszkami zarzucone na siebie jak sieć ratunkowa. Drgające we wspomnieniu radosnego biegu. Od szczeniaków różnią nas tylko nocne wiersze z prześcieradła, odbite tajnym szyfrem na policzkach.
Bardzo pięknie, bardzo pięknie. Bardzo dobry wiersz.
Mówiący nam, że prawdziwa miłość zawsze pozostaje szczenięca.
I tutaj pojawia się to, o czym już w tych audycjach naszych mówiliśmy, a więc pojawia się nie tylko uważność wobec świata, ale też wobec bliskich, wobec drugiej osoby, ale pojawia się również czułość wobec rzeczywistości, wobec bliskich nam osób. I to są właśnie te cechy, które czynią poetę.
Wiersze małpa radiogdańsk.pl. Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Pieśń 25 z Ksiąg Wtórych Jana Kochanowskiego. Czego chcesz od nas, Panie? Jan Kochanowski żył w latach 1530-1584 w metryce Uniwersytetu Krakowskiego, to jest w spisie studentów. Zapisano w półroczu letnim roku 1544 Jan Kochanowski, syn Piotra Sycyny z diecezji krakowskiej. Wielkiej zasłużonej sławy poeta, dramaturg, tłumacz. Pochodził ze średniej szlachty, tak jak później Mickiewicz, Słowacki, jak Sienkiewicz czy Żeromski. Studiował w Krakowie, Padwie, poznał środowisko Paryża. Był studentem Uniwersytetu w Królewcu. Po studiach dworzanin próbował stanu duchownego. W końcu zwyciężyła żyłka ziemiańska. Osiadł na stałe w Czarnolesie. Życie spokojne, pogodne. Przerwała śmierć ukochanej córki Urszulki. Poświęcił jej wielkie treny, które zostały wydane w 1580 roku. Wiersz, który za chwilę usłyszymy, owa pieśń 25, jest hymnem dziękczynnym. Hymn ten powstał około roku 1557 lub 8, przysłany podobno jeszcze z Francji na zebranie szlachty protestanckiej, do dzisiaj śpiewany w kościołach albo na melodię księdza Teodora Raka albo księdza Zbigniewa Piaseckiego. Posłuchajmy pieśni Jana Kochanowskiego, Czego chcesz od nas, Panie, w interpretacji Jarosława Tyrańskiego.
Jan Kochanowski, pieśń 25. Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie, i w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie. Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje, cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje. Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy, bo nadto przystojniejszej ofiary nie mamy. Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował i złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował. Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi i przykryłeś jej nagość zioły rozlicznymi. Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi, a zamierzonych granic przekroczyć się boi. Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają. Biały dzień, a noc ciemna swoje czasy znają. Tobie kwoli rozliczne kwiatki wiosna rodzi, tobie kwoli w kłosianym wieńcu lato chodzi. Wino jesień i jabłka rozmaite dawa, potem do gotowego gnuśna zima wstawa. Z twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie, a zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie. Z twoich rąk wszelkie zwierzę patrzą swej żywności, a ty każdego żywisz z twej szczodrobliwości. Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie. Twoja łaska, twa dobroć nigdy nie ustanie. Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi. Jedno zawsze niech będzie pod skrzydłami twemi. Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze, i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć. Wiersze @radiogdańsk.pl